czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 24, werset od 12 do 18. Pan rzekł do Mojżesza: wstąp do mnie na górę i pozostań tam, a dam ci tablice kamienne, prawo i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Stał więc Mojżesz i Jozue, jego pomocnik, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Powiedział zaś tak do starszyzny: pozostańcie tu, aż wrócimy do was. Oto macie Aarona i Hura. Kto miałby jakąś sprawę do załatwienia, może się zwrócić do nich. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. W 7 dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku, a wygląd chwały Pana w oczach Izraelitów był jak ogień pożerający na szczycie góry. Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę. I pozostał Mojżesz na górze przez 40 dni i przez 40 nocy. Rozdział 32, werset od 1 do 6. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: uczyń nam Boga, który wyszedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. A Aaron powiedział im: pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie. I zdjął cały lud złote kolczyki i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. Powiedzieli: Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A widząc to, Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: jutro będzie uroczystość ku czci Pana. Wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, żeby się bawić.
W Księdze Wyjścia to, co będziemy teraz omawiać, jest czymś niezmiernie ważnym. Co gorsza, nie ma dobrych naukowych komentarzy. Wczoraj zajrzałem i to są takie pseudokomentarze. Nieprawdziwe, po prostu nieprawdziwe. Nie dotykają sedna rzeczy, nie dotykają dramatu. Bóg Jahwe zaprosił Mojżesza na górę. Mojżesz przed spełnieniem woli Boga powiedział: czekajcie, aż wrócę do was. Czekajcie, aż wrócę. I w tym poleceniu był Bóg. Oczywiście w rozdziale 25, 6, 7, 8 i tak dalej jest mowa o tym, co Mojżesz ludowi zadał do zrobienia wtedy, kiedy mnie nie będzie. Macie to zrobić, to, to. Na pewno byli wyznaczeni przełożeni, ba, bym powiedział, rzemieślnicy, artyści, a wszyscy inni mieli pomagać. To nie był czas takiego próżnowania. To był czas do wykonania pewnych obowiązków. Ale jeśli zdarzyło się, że wypełnili to wszystko, a Mojżesza jeszcze nie ma. I mówią do Aarona: coś chyba niedobrego się z Mojżeszem stało. I dlatego też powiedzieli mu: daj nam Boga, stwórz nam Boga. I ulali cielca. Cielec o tyle samo, co byk. Byk. Niestety bóstwo płodności, najpierw zrobione przez rzemieślników żeba, później powleczone złotem. No i będziemy świadkiem wielkiego gniewu Boga Jahwe. i wielkiej roli Mojżesza. Mojżesz pozostał na górze Synaj 40 dni i 40 nocy. Liczba 40 jest gematrią, czyli teologią. Liczba 40 wcale nie oznacza 40, tylko jest teologią. Pochodzi ona z 10 razy 4. Jest symbolem, w tym wypadku, symbolem jakiegoś fundamentalnego braku. Braku dekalogu pomnożonego przez cztery Ewangelie. Mojżesz nie pojawia się wśród wyprowadzonych z Egiptu, którzy już zawarli przymierze z Bogiem Jahwe. No i będziemy świadkami, jesteśmy świadkami już tego, że niestety Aaron posłuchał prośby ludu i spełni ich życzenie. Dalej i zakończyło się to zdaniem: i usiadł lud, aby jeść i pić, i wstał, żeby się bawić. Bóg powiedział: nie wolno wam robić żadnych zewnętrznych znaków, bo to, co ja czynię, moje czyny, a te czyny znacie, to, co kazałem wam zrobić, nakazałem wam zrobić arkę na dwie tablice, które przyniesie z góry Mojżesz, to wam wystarczy jako znak Boga prawdziwego. To wam wystarczy. Bóg był świadom, że będą robić znaki bogów, na których patrzyli przez 400 lat w Egipcie. Bogów płodności. W związku z tym zaniechajcie. Ja wam będę dawał znaki prawdziwego Boga. Ja. Wy będziecie zawsze popełniali w tym względzie błąd. I opowiem, co się dalej działo. Później będziemy czytać. I podczas czytania ja będę zwracał uwagę na pewne rzeczy. Poczęli się bawić. Jeżeli pili, to pili wino. Może też, że tak powiem, ucztę sobie urządzili z tej racji, że już wykonali dzieło polecone przez Mojżesza. No to może byśmy ruszyli dalej. Był taki obyczaj wśród ludów tamtych w Egipcie, Egipcjan, Asyryjczyków, że jeżeli jakaś większa karawana wyruszała w drogę, to na początku niesiony był znak Boga, jakaś tam figura, na ogół to był to jakiś tam Bóg płodności, najczęściej tak zwany cielec, byk. To jest taki eufemizm wprowadzony w Pismo Święte, cielec przez delikatność. Ten eufemizm wkradał się do Pisma Świętego. Był czas, kiedy nawet z Ewangelii Jana wyrzucono wodę w Kanie, bo tam Pan Jezus rozmnożył wodę w wino, więc wyeliminowali. I przy okazji dowcip: na wsi jest wesele, proboszcz był wielkim przeciwnikiem tego, co się działo na weselach, gromi zambony. A jeden już dobrze zalany podpierał drzwi wejściowe do kościoła, jak proboszcz gromu, pijaństwo mówi: no, a w Kanie Pan Jezus publicznie. Proboszcz się nie dał zbić z pantelyku, mówi: to też mu się nie chwali. I ogólny podziw dla proboszcza. Otóż to, co się z czasem zaczęło dziać, oni po prostu zaczęli odtwarzać to, czym żyli przez 400 lat w Egipcie. Oni brali normalny udział w kulcie bogów płodności, wino, uczta, a później zbiorowa orgia. I I grzech Izraelitów polegał na tym, że oni przez to zrobienie cielca złotego utożsamili Boga Jahwe z Apisem z Egiptu, z tym naczelnym Bogiem płodności. Utożsamili, że Bóg Jahwe jest taki sam. I nie trzeba się dać zwieść, że, jak to niektórzy tam komentują, że jednak w tym czcili Boga Jahwe. Nie. Grzech polegał na tym, że oni na równi postawili naczelne bóstwo Egiptu z Bogiem Jahwe. Czyli skalali imię Boga Świętego. No i stąd będziemy czytać o tej karze, o gniewie Bożym, o ogniu pożerającym. Okazuje się, że wyszli z Egiptu, ale w sercach swoich nieśli prawdę o Bogu, nie tę prawdę, którą Bóg stworzył przez plagi i tak dalej, tylko w czym tkwili przez całe życie swoje. I jeszcze nie zasymilowali prawdy o Bogu po trzykroć świętym. Bóg to wie. Ta liczba 40 mówi o braku bardzo fundamentalnym, że Izraelici, mimo że doświadczyli plag, mimo że Bóg im stwarzał prawdę o sobie, mimo że zawarli przymierze z nim, to jednak Bóg jest świadom. Izraelici nie byli tego świadomi, że oni jeszcze tkwią w błędzie, że w gruncie rzeczy, w swoich umysłach i sercach utożsamiają Boga Jahwe z Apisem, że jeszcze to w nich jest. I liczba 40, a więc 10 razy 4, uświadamia jakiś bardzo fundamentalny znak. Liczbę 40 spotykamy, Jezus po chrzcie w Jordanie idzie na pustynię i przybywa 40 dni. To znaczy, że Jezus poszedł się modlić, poznać do końca jako człowiek fundamentalny brak, gdy chodzi o naród wybrany, do którego pójdzie jako Mesjasz. Że okaże się, że takiego Boga, jakiego oni czczą w świątyni jerozolimskiej, jakiego wierzą, nie ma. Że to jest Bóg wytworzony przez nich, a nie przez księgi święte, przez proroków. A nie poprzez tego baranka paschalnego, którego czcili, który zapowiadał Jezusa Chrystusa. Jezus na pustyni przez 40 dni to Jezus, który przeżywa dramat, że będzie się musiał skonfrontować z Bogiem, do którego oni się przywiązali, którego kochają, a którego nie ma. I że będzie musiał położyć przez 3 lata podkładać nową treść pod pojęcie Boga Jahwe, aż wreszcie dokona tego w krzyżu zmartwychwstaniu w dniu Pięćdziesiątnicy. Liczba 40. I Mojżesz też jest powołany do prowadzenia przez przymierze na Synaju, do prowadzenia potomstwa Abrahama do ziemi obietnicy, jest powołany wraz z ludem. I przez 40 dni znowu jest wezwany na górę i tam mu Bóg uświadamia, ten naród w środku, wewnątrz jeszcze nie ma pojęcia Boga prawdziwego, który go zbawi. Jeszcze nie ma. Ja cię wezwałem tutaj na 40 dni, na dłuższy czas, żeby ujawniło się ich zło wtedy, kiedy ciebie nie będzie. Żeby ujawniło się to zło, żeby z nich to zło wyszło. Żeby to zrozumieć, odwołam się do wydarzenia, które będziemy studiować, czytać, omawiać w Księdze Liczb, rozdział 13 i 14. Kiedy już zbliżali się do granic do Jordanu, do przejścia do ziemi obietnicy, Bóg do Mojżesza mówi: weź delegatów 12 pokoleń Izraela i wyślij ich, żeby obeszli od Dan aż do Berszeby, przeszli całą ziemię obietnicy i poznali tę ziemię. No oczywiście ta delegacja elity, książąt izraelskich poszła, przeszli i wrócili zniszczeni psychicznie totalnie. Zamki ogromne, ludzie w wychowaniu dobrobycie, uzbrojeni i tak dalej. A oni z pałkami, z kijami. Nie mają szans. No i wtedy powstał bunt przeciw Mojżeszowi, chcieli go linczować. No i powstał pomysł powrotu do Egiptu, przeproszenia, czy unicestw więcej. Dlaczego Bóg wystawił ich na tę próbę? Bo Bóg wiedział, że oni jeszcze nie potrafią żyć przymierzem. To znaczy, że ich siła to jest Bóg w przymierzu. Ich siła to jest Bóg w przymierzu. Że to nie oni będą zdobywać ziemię obietnicy, tylko Bóg się nie będzie nimi posługiwał. Bo można by powiedzieć, skoro wiedział, że dojdzie do tego kryzysu wielkiego. Ludzie całą noc nie spali, płakali, nie wiedzieli co. Wielki zamęt. Można by tak rozumieć, że gdyby Bóg wiedząc nie wysłał tych delegatów, nie było tego zamieszania, tego kryzysu. A nie. Bóg wiedział, że oni nie wejdą do ziemi obietnicy, tam nie zdobędą, bo będą cały czas patrzyli się na swoje zwiotczałe ramiona, a nie na fakcie, że Bóg trochę hołoty z Egiptu wziął, żeby objawiać swoją wszechmoc. Nie tylko w stosunku do Egiptu, ale później w stosunku do tych 7 narodów potężnych, zamieszkujących w końcu krainę opływającą mleko i miód. Czyli tam i ponieważ zgrzeszyli w związku z tym na 40 lat na pustyni. Znowu liczba 40 jest teologią. Tak długo będziecie na pustyni, aż uświadomicie sobie swój brak, że jeszcze nie umiecie żyć przymierzem i dla przymierza, że jeszcze ciągle wpatrujecie się w swoją nieudaczność, niezdolność. No i tutaj można by powiedzieć, wszystko mówi nie Mojżesz, gdyby wcześniej szedł z tymi tablicami, nie doszłoby do tego ulania cielca, no i do tej orgi, bo w starożytności tak czczono Bogu, że normalnie jak się podniecili winem, tańcem, śpiewem, dochodziło do zbiorowej orgi. Gdyby, że to w końcu Mojżesz winien, bo gdyby, nie. To chodziło o to, żeby właśnie wydobyć to, co tylko Bóg widział, a nawet nie był tego świadomy lud izraelski. I żeby to wypalić, ukarać, to teraz już mniej więcej jesteśmy w domu i wiemy, o co chodzi. Liczba 40 to jest próba, można by powiedzieć próba, ale próba, żeby uświadomić zło nieuświadomione przez człowieka. Uświadomić. Takim próbą, wybaczcie, my jesteśmy również poddawani, żeby nieraz nam uświadomić, no, gdzieś jakieś głupstwo fundamentalne rąbnęliśmy. Bardzo jest nam przykro. Nie bardzo wiemy, gdzie się schować, bo miotły w kącie nie ma. Człowiek się schował za te miotły, w kącie nie ma. No i taki stoi ogłupiały. No jak ja mogę? Otóż Bóg nam uświadamia, wystawia nas na tę próbę, żeby nam powiedzieć: no tak, ale ty sam żyjesz, ty samodzielnie żyjesz. Wierzysz, że jestem w Kościele, ale ty nie wierzysz, że ja jestem w przymierzu na śmierć i życie z tobą w twoim wnętrzu. Ty się nie odwołujesz do mnie, że ja się chcę tobą posługiwać jedynie. Dowierzyć. Boże złem jest tak jak z górą lodową. Góra lodowa płynie po oceanie. Pytanie, kto jest płynie? No a cóż tam taka górka tam lodu. Odepchnie i koniec się popłynie dalej. Otóż to, co jest nad powierzchnią wody, to jest nic w stosunku do tego, co jest zanurzone w wodzie, niewidoczne. I stąd kry lodowe są niebezpieczne, bo cała ich siła może być w wodzie. Jak się spotka statek, to niestety góra radzi sobie ze statkiem. Tak samo jest i z grzechem w naszym życiu. I to jest katecheza na dziś. Z tym cielcem czytamy dalej, czytamy, a ja będę uświadamiał tam pewne rzeczy. Gdy lud widział, że Mojżesz się opóźnił, to znaczy tutaj włączył się szatan. I Bóg na to pozwolił, ponieważ chodziło o to, żeby ten grzech.
Rozdział 32 od wersetu 7. Pan rzekł wówczas do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a Ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
Otóż tutaj zaczyna się objawienie Mojżesza, który jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, nowego Mojżesza. Mojżesz, Bóg mu uświadamia, że w gruncie rzeczy ten naród, który wyprowadziłem, niczego się nie nauczył. Nie nadaje się na to, żeby być moim narzędziem, znakiem na ziemi. W gruncie rzeczy w swoim wnętrzu niesie obraz bogów pogańskich. Masz na to dowód, że niczego się nie nauczyli. Zostaw mnie w spokoju. Ja ten lud na pustyni wygładzę, a z Ciebie stworzę naród, z tego potomstwa. Oczywiście, Pan Bóg tutaj prowokuje Mojżesza po to, żeby Mojżesz powiedział: o nie, Panie Boże, wybacz, o nie. Bo wtedy Egipcjanie, a ja byłem liderem, powiedzą: widzicie, ich Bóg ich wyprowadził po to, żeby ich zniszczyć. No i apeluje do Boga, powiem się Abrahama, Izaaka, Jakuba, że poganie będą kpić, że to zniesławi Ciebie. Odniosły zwycięstwo nad Egiptem, a teraz okryje się hańbą. No i Bóg się poddaje.
Mojżesz zaś szedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku, a tablice były zapisane na obu stronach. Zapisane na jednej i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach. A Jozue Usłyszawszy odgłos okrzyków ludu, powiedział do Mojżesza: w obozie rozlegają się okrzyki wojenne. On zaś odpowiedział: to nie głos pieśni zwycięstwa, ani głos pieśni klęski, lecz słyszę pieśni dwóch chórów. A Mojżesz zbliżył się do obozu i ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca, którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Arona: cóż ci uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? A Aaron odpowiedział: niech się mój Pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam, że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: uczyń nam Boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do nich: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je i wrzuciłem je w ogień i tak powstał cielec. I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełzany, gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół. Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: to mówi Pan, Bóg Izraela. Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdzie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie. Kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i zabito w tym dniu około 3000 mężów. Mojżesz powiedział wówczas do nich: poświęciliście ręce dla Pana, ponieważ każdy z was był przeciw swojemu synowi, przeciw swemu bratu. Oby Pan użyczył wam dzisiaj błogosławieństwa.
I ujrzał Mojżesz, że lud stał się nieokiełznany. No, po prostu rozpoczęli orgię. No i to rozkaz, najpierw zniszczenie, to jest, będziecie ponosić teraz, pić wodę, ponosić konsekwencje. To znaczy, tutaj jest gest, że to bóstwo jest nicością, a wy będziecie teraz konsumować konsekwencje tego. No i to wymordowanie, oczywiście 3000 mężów, to są tak zwane przesady. To znaczy, że bardzo dużo zginęło. Ale według jakiego kryteriów, przechodząc, synowie Lewiego mordowali Izraelitów, mężczyzn? Według jakiego kryterium? Otóż tych, którzy byli w akcji uprawiania rozpusty, ci ginęli. Znowu jest ta śmierć jest znakiem, że oni przez ten grzech popełnili o wiele większy, zadali sobie o wiele większą śmierć przez grzech w sferze ducha. I jak już mówiliśmy wczoraj, grzech ma wrócić do człowieka złego. Jeżeli ty umarłeś przez ten grzech, to śmierć ma wrócić do ciebie dla twojego zbawienia. Więc nie było to potępienie, tylko to był swoisty początek naprawy zła. Czyli czytelnie jest tu mowa o orgii. Czytamy dalej. Teraz się rozpocznie, jak Mojżesz urasta do rangi pośrednika, zbawiciela potomstwa Abrahama, dwunastu pokoleń Izraela.
Nazajutrz zaś tak powiedział Mojżesz do ludu: popełniliście ciężki grzech, ale teraz wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. I poszedł Mojżesz do Pana i powiedział: oto niestety lud ten dopuścił się wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie Boga ze złota. Przebacz jednak im ten grzech, a jeśli nie, to wymasz mię natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś.
To jest to. Albo temu ludowi przebaczysz, albo mnie wymasz z księgi. Wszyscy panujący w tamtych czasach mieli księgi swoich poddanych, życzliwych sobie. I uważano, że Bóg też ma taką księgę, gdzie ma spisanych swoich przyjaciół. Nimi się posługuje. I Mojżesz mówi, jeżeli nie przebaczysz temu ludowi, to z tym ludem i mnie zniszcz. Nie wymasz. Czyli Mojżesz nie stanął po stronie Boga, tylko postanął po stronie grzeszników. Powiedział, ja ich zasłaniam sobą. Utożsamił się z grzesznikami. I tu zaczyna być Mojżesz znakiem Jezusa Chrystusa. Że Jezus utożsamił się w krzyżu z grzesznikami i powiedział do Boga Ojca, jeżeli tych, których grzech ja wziąłem na siebie i przebaczyłem im, Ty mnie przebaczysz, to ja idę z nimi do piekła. Jezus Chrystus, w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, miłość Boża stanęła po stronie Jezusa. I tu się zaczyna taka teza, że Jezus Chrystus jest absolutnym miłosierdziem, że nie ma zła, grzechu, którego Jezus by sobą nie osłaniał, nie obronił. I tym, jak gdyby powalił Mojżesz Boga, Jego sprawiedliwość, Jego świętość, powalił. Że Bóg zaczyna mówić o przebaczeniu, najpierw mówi, że to anioł pójdzie przed wami, bo gdybym ja poszedł, to bym was wszystkich wytracił. Mojżesz owszem, Arkę Przymierza umieścił poza obozem, na zewnątrz, bo ten lud jest grzesznym ludem. Dlatego też jest to zapowiedź, że Jezus umrze poza Jerozolimą, że nie jest miastem świętym. I dalej będzie modlitwa Mojżesza, w której on Boga prosi i Mojżesz mówi do Boga, masz wybór. Jeżeli zniszczysz lud, to i mnie. Jeżeli rzucasz lud, to i mnie. I na to czekał Bóg. Na to czekał Bóg i powiedział, to przebaczam. To już nie anioł, tylko ja osobiście pójdę przed wami, będę was prowadził. Nie będziemy tego wszystkiego czytać, to sobie przeczytacie, bo już klucz do tego znacie. I w rozdziale 34 jest objawienie, ale zapowiedź drugiej osoby Trójcy Świętej Jezusa Chrystusa. Przeszedł Pan przed Jego oczyma i wołał Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący są łaskę tysiącsetne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, ale nie pozostawiający go bez ukarania, lecz stojący kary za niegodziwość ojców, na synów i wnuków, aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Jan Paweł II, pisząc encyklikę o miłosierdziu Bożym, zacytował to. To jest zapowiedź dzieła Jezusa Chrystusa, że przyjdzie nowy Mojżesz, który do końca upora się ze złem, z grzechem przez swoje miłosierdzie. Mojżesz zaczyna brać na siebie grzech ludu, który wyprowadził z Egiptu. Bierze na siebie. Dlatego też Mojżesz, tu jest przyczyna, dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi obietnicy, tylko umarł oglądając góry Negev, ponieważ wziął na siebie grzech potomstwa Abrahama. Jest barankiem Bożym. To byłoby tyle. Wystarczy. Resztę sobie sami doczytacie. Najważniejsze to jest to, żeby zapamiętać coś, co się kryje pod liczbą 40 na 40 dni, żeby w tym czasie ujawnił się nieuświadomiony grzech Izraelitów, mianowicie, że jeszcze nie zasymilowali tego, co Bóg im powiedział poprzez plagi, poprzez przymierze, że jeszcze w dalszym ciągu jest w nich pojęcie Boga, Boga egipskiego, a więc dalekiego od świętości. I dlatego też to wydarzenie jest bardzo ważne i było ważne dlatego, żeby też zapowiedzieć, że będzie Jezus Chrystus, nowy Mojżesz, który znowu uświadomi przez 3 lata swej działalności Żydom w ziemi obietnicy, że takiego Boga Jahwe nie ma, że za tym Bogiem, którego wy czcicie, jest demon, jest szatan i że w naszym życiu osobistym i w życiu narodów wczesnego świata, Kościoła jest zło nieuświadomione. Jest zło uświadomione i na to zło uświadomione, tak jak na górę lodową, oddziaływuje słońce i ten, że tak powiem, wystający czub góry lodowej topnieje pod wpływem słońca. Ale ten lód, który jest zanurzony w wodzie, niewidzialny, tam słońce nie oddziaływuje. I Bóg musi tak zaaranżować historię, żeby to odsłonić. Żeby to odsłonić i oczywiście stopić swoje miłosierdzie.